Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Radujcie się, Bogu najwyższemu, dobrodziejowi.
Benedykt XVI zaapelował o pomoc ofiarom cyklonu w Bangladeszu oraz o wycofanie z użytku min przeciwpiechotnych. Rozpoczniemy relację z południowego spotkania papieża z wiernymi na Anioł Pański. Następnie gościem w studiu będzie arcybiskup mińsko-mochylewski Tadeusz Kondrusiewicz. Natomiast w cyklicznej audycji Święty Tygodnia przypomnimy postać patronki śpiewu kościelnego, świętej Cecylii. W niedzielnym magazynie 18 listopada wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Apel w sprawie ofiar tragicznego w skutkach cyklonu Sidr oraz poparcie dla inicjatywy rezygnacji z min przeciwpiechotnych zabrzmiały w niedzielne południe na placu Świętego Piotra. Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański wyraził współczucie mieszkańcom Bangladeszu dotkniętego przez żywioł, który zebrał kilka tysięcy ofiar śmiertelnych. Wezwał też wspólnotę międzynarodową do solidarności i pomocy ofiarom huraganu.
Papież nawiązał następnie do rozpoczynającej się w Jordanii konferencji państw sygnatariuszy konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. Dokument ratyfikowała także Stolica Apostolska, będąca jednym z głównych zwolenników tego porozumienia, wypracowanego przed 10 laty. Ojciec Święty życzył, aby obrady przyczyniły się do wyeliminowania tej broni, która wciąż sieje wiele ofiar, także wśród dzieci.
Rozważanie poprzedzające Anioł Pański Benedykt XVI poświęcił Ewangelii dzisiejszej niedzieli, w której Chrystus zachęca uczniów, by nie tracili ducha w obliczu dramatycznych wydarzeń i prześladowań. Kościół, świadom przemijalności tego świata, stale uobecnia w nim poprzez sakramenty i uczynki miłosierdzia zbawcze wydarzenie wcielenia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Papież zachęcił wiernych do wychodzenia naprzeciw codzienności, bez lęku przed przyszłością, za to z ufnością wobec troskliwej miłości Zbawiciela.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że kiedyś nastąpi koniec doczesnej rzeczywistości. Przynosi jednak przesłanie nadziei, przez swoją wyrwawość ocalicie wasze życie. Módlmy się o wyrwawość wiesie nadziei miłości.
Benedykt XVI przypomniał, że znakiem obecności rzeczy ostatecznych w codzienności Kościoła jest życie konsekrowane, a zwłaszcza wspólnoty kontemplacyjne. W najbliższą środę, we wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, obchodzony jest specjalny dzień pamięci o zakonach klauzurowych.
Klasztor jako duchowa oaza wskazuje współczesnemu światu rzecz najważniejszą, czy w ostatecznym rozrachunku wręcz jedyną i rozstrzygającą, że istnieje ostateczna racja, dla której warto żyć, to znaczy Bóg i Jego niezgłębiona miłość. Wiara realizowana w miłości jest prawdziwym antidotum na nihilistyczną mentalność, która coraz bardziej szerzy się w naszych czasach w świecie.
Przed zakończeniem południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański Ojciec Święty nawiązał do odbywających się w Nowarze na północy Włoch uroczystości beatyfikacyjnych Antonio Rozminiego. Nazwał nowego błogosławionego wielkim kapłanem, wybitnym człowiekiem kultury o żarliwym duchu miłości do Boga i Kościoła. Papież podkreślił jego umiejętność godzenia rozumu i wiary, co powinno stanowić inspirację zwłaszcza dla włoskich katolików w uświadamianiu sobie, że ludzka racjonalność i Boża łaska, jeśli współdziałają, stają się źródłem błogosławieństwa dla człowieka i dla społeczności.
Księdza Antonio Rozminiego do chwały ołtarzy doprowadziły świadome dążenie do oczyszczenia się z własnych wad i słabości oraz otwartość na dzieła miłosierdzia wobec innych. Zwrócił na to uwagę kardynał José Saraiva Martins, który w imieniu papieża przewodniczył po południu w Nowarze liturgii beatyfikacyjnej. XIX-wieczny włoski myśliciel, kapłan, filozof i działacz polityczny w niejednym wyprzedzał swą epokę i dlatego nie zawsze był rozumiany przez współczesnych także w kościele.
Antonio Rozmini żył w latach 1797-1855. Jako ksiądz opowiadał się za zjednoczeniem Włoch i systemem demokratycznym, co u wielu budziło wówczas podejrzenia. Założył 2 zgromadzenia zakonne, męskie i żeńskie. Jest autorem ponad 100 dzieł, głównie z zakresu filozofii i teologii oraz 20 tysięcy listów. Używał nowatorskich metod naukowych i języka. W książce Pięć ran Kościoła postulował m.in. wprowadzenie do liturgii języków narodowych i lepsze uwzględnienie miejsca świeckich w Kościele. Publikacja znalazła się na Indeksie, później jednak autor został uniewinniony.
W homilii podczas mszy beatyfikacyjnej kardynał Sarajewa Martins zwrócił uwagę na niezwykłą spójność myśli, wiary i codziennego życia nowego błogosławionego. Przypomniał, że założonym przez siebie zgromadzeniom jako główny cel Antonio Rozimini wytyczył nieustanne dążenie do świętości oraz całkowite oddanie Kościołowi. Dla współczesnych ludzi jest on przykładem stawiania Boga w centrum życia oraz służenia Mu w ludziach. Błogosławiony Antonio Rozimini jest też wzorem postawy dialogu z niejednokrotnie zwodniczymi prądami współczesnej myśli, podkreślił prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W obecności peregrynującej figury Matki Bożej Fatimskiej w Rzymie zorganizowano spotkanie, konferencję Fatima Światłem dla Ludzkości. W studiu ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w nowej już roli po ingresie do Mińska. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Jestem wdzięczny Bogu, Matce Najświętszej, że dane mi było brać po prostu czynny, aktywny udział w ewangelizacji wschodu. Z początku półtora roku biskupem na Białorusi, 16 lat. 5 miesięcy i 3 dni obliczyłem dokładnie w Rosji, od tygodnia znowu w Białorusi, w Mińsku. Praktycznie wszystko trzeba było zaczynać od zera. Reżim ateistyczny po 3 pokoleniach ateizacji pozostawił pustynię duchową. I dzisiaj widzimy zupełnie inną sytuację. Dzisiaj we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego są struktury katolickie, dzisiaj są seminaria, dzisiaj wydaje się bardzo wiele książek, dzisiaj są różnego rodzaju komisje potrzebne do normalnego funkcjonowania Kościoła, a przede wszystkim są ludzie. I widać to w Moskwie i widać to w Mińsku również, widać to w innych republikach byłego Związku Radzieckiego. Myślę, że te 15 lat były wykorzystane jako tramplina, aby do dalszego skoku już w tym nowym trzecim tysiącleciu.
W czasach pierwszej księdza arcybiskupa posługi na Białorusi klimat był zupełnie inny. Świeżo, niepodległe, państwo było bardzo otwarte na to, co ze strony Kościoła praktycznie wychodziło. Bardzo dużo żeście zrobili, wiele odzyskali. Czy obecnie jest taki klimat współpracy dobry? Przy okazji ingresu księdza arcybiskupa mówiło się wręcz o jakimś kształcie porozumienia, nawet coś w rodzaju konkordatu.
No, wracając do tamtych pierwszych lat, na pewno klimat był bardzo sprzyjający. Półtora roku mojego posługiwania biskupiego na Białorusi pozwolili na otworzenie 97 zamkniętych kościołów, otworzenie seminarium duchownego w Grodnie, które już przygotowało około 160 nowych księży. Dla Białorusi jest bardzo poważna cyfra. Dalej wydanie katechizmu w języku białoruskim, tak samo porządku mszy świętej w języku białoruskim, czego przedtem nie było. 50 księży oficjalnie przyjechało z Polski, teraz znacznie więcej, ale w ten czas to się udało zrobić. Dzisiaj sytuacja zupełnie inna, ale Kościół jest inny, społeczeństwo tak samo inne. Na pewno są problemy w samym Kościele, problemy odnośnie Kościoła ze społeczeństwem, z państwem. Z tym, że tak jakoś nieoczekiwanie byłem zaproszony na konferencję, którą zorganizował metropolita Filaret, chrześcijaństwo a islam. I w toku tej konferencji było spotkanie z prezydentem Białorusi. Prezydent mnie pozdrowił bardzo ciepło. Prezydent również powiedział, że wie o istniejących problemach, ale powiedział, dawajcie rozstrzygać te problemy. Drogą dialogu dążyć do rozstrzygnięcia. No, bardzo wielka delegacja państwowa brała udział w moim ingresie. Również był list od prezydenta zaczytany. Spotkałem się też z ministrem do spraw kultu Białorusi, panem Huliako, z innymi jeszcze osobistościami i coś zaczyna się mówić o tym, aby było podpisane jakieś porozumienie pomiędzy Watykanem a Białorusią. Nawet padło słowo konkordat. Jakieś widocznie dążenie państwa do rozwoju stosunków z Watykanem, a to by było dobrze. To by dobrze posłużyło dla przyszłości Białorusi.
Ksiądz arcybiskup wspomniał o 160 księżach już wykształconych w miejscowym seminarium. Oczywiście to bardzo cieszy, natomiast z pewnością wszystkich problemów jeszcze nie jest w stanie rozwiązać. I kwestią taką bolącą też słyszeliśmy różnego rodzaju zapowiedzi o możliwości wydalenia kolejnych kapłanów. Ksiądz arcybiskup, jak patrzy na to?
Dzisiaj jest 380 księży na Białorusi. równo połowa to są Białorusini. Więc oczywiście ta połowa niewystarczająca jest, aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Nawet i tych 380 to też nie wystarczy jeszcze. No, ja nie rozmawiałem z tymi ludźmi, kto takie oświadczenia dawał. Poza tym te oświadczenia były jakieś różne. W jednym wypadku przeczytałem w ciągu 7 lat, w drugim bez daty, w trzecim 4 lata. Trudno mi o tym w ogóle powiedzieć. Na pewno każde państwo i każdy kościół miejscowy stara się o to, aby mieć księży miejscowych. No, kiedyś w Afryce, tam 20 lat temu, no to biskupi wszyscy byli Europejczycy, dzisiaj są Afrykańczykami. To jest naturalne. Ale dzisiaj, zważając na to, że kościół katolicki jest kościołem powszechnym, zważając na procesy globalizacji, zważając na migrację ludzi, w kościele katolickim musi być miejsce dla wszystkich narodowości. No, będę starał się tą kwestię rozstrzygnąć tak po katolicku, tak jak jest w kościele.
Rzeczywistość białoruska jest księdzu arcybiskupowi doskonale znana. Tak świeżo, tydzień po ingresie, jaki kościół ksiądz arcybiskup zastał?
Znalazłem kościół pełen ludzi, pełen entuzjazmu, pełen młodych ludzi i kościół dynamiczny. Kościół, który chce być cząstką tego społeczeństwa, mianowicie białoruskiego społeczeństwa. Chcę, aby to społeczeństwo wzrastało w wierze, budowało swoją przyszłość na przesłankach moralnych, na przesłankach Ewangelii Chrystusowej i to daje wielką nadzieję, że no, w tym kościele da się pracować i da się dalej rozwijać ten kościół. Na pewno problemów jest wiele, ale wszędzie jest wiele. W Polsce też problemów jest w kościele wiele, we Włoszech i tak dalej. To mówi o tym, że ten kościół jest żywy, że to jest żywy organizm.
Życzymy, żeby się nadal rozwijał. Księdzu arcybiskupowi wielu łask w nowej posłudze. Proszę Państwa, przy okazji zorganizowanej w Rzymie konferencji Fatima Światłem dla Ludzkości naszym gościem był arcybiskup metropolita Mińsko-Mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz. Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Święty Tygodnia.
Cecylia.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W czwartek 22 listopada obchodzimy w kościele wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy. Pomimo, że o jej życiu wiemy niewiele, a fakty historyczne przeplatane są często legendami, należy ona do najbardziej znanych i lubianych świętych. Jej imię występuje w tak zwanym kanonie rzymskim, czyli w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Żyła na przełomie II i III wieku. Bardzo młodo złożyła Bogu ślub czystości. Nie zamierzała od niego odstępować nawet wtedy, gdy rodzice zmusili ją, aby poślubiła bogatego poganina Waleriana. Cecylia nie tylko jednak przekonała go do uszanowania jej decyzji, ale nawróciła Waleriana i jego brata Tyburciusza na chrześcijaństwo. Wszyscy trzej, jako gorliwi i prawi chrześcijanie, podjęli się niebezpiecznego zajęcia grzebania ciał pomordowanych współwyznawców. W owym czasie groziła za to kara śmierci. Trupy zamordowanych uczniów Chrystusa miały bowiem odstraszać pogan od przechodzenia na chrześcijaństwo. Sprawa wyszła jednak w końcu na jaw. Po straceniu Waleriana i Tyburciusza, sędzia przesłuchujący Cecylię, urzeczony jej urodą, starał się ją odwieść od wiary w Chrystusa. Dał jej nawet kilka dni do namysłu. Cecylia zdążyła w tym czasie rozdać swój majątek ubogim, państwo nie mogło go więc skonfiskować. Rozsierdzony jej postawą sędzia skazał ją na okrutną śmierć w jej własnym domu. W tak zwanym kaldarium, czyli domowej łaźni, próbowano ją udusić gorącą parą. Cecylia przeżyła jednak wielogodzinną mękę, musiano jej więc zadać ciosy mieczem. Pochowano ją w katakumbach świętego Kaliksta obok krypty papieży. Jej ciało, odnalezione kilka wieków później, przeniesiono do Bazyliki Świętej Cecylii na Zatybrzu. Stoi ona w tym samym miejscu, w którym kiedyś Cecylia mieszkała ze swoim mężem i w którym poniosła śmierć. Święta Cecylia jest patronką muzyki kościelnej. Miała bowiem zachwycać grą na instrumentach i swoim śpiewem. W dniu jej święta Kościół przypomina o znaczeniu muzyki w liturgii. Nic tak bowiem skutecznie nie broni wiary, jak śpiew sakralny, miał twierdzić święty Ambroży. W Mediolanie poganie zarzucali mu nawet, że urzeka tłumy śpiewem kościelnym, który wywierał tak przemożny wpływ na słuchaczy, że wielu przechodziło na chrześcijaństwo. Kiedy zaś w XVI wieku słynny Giovanni Pierluigi da Palestrina, nazywany księciem muzyków, wykonywał swoje utwory w rzymskich bazylikach, zagorzali wrogowie pod wpływem jego muzyki, rzucali się ponoć sobie w ramiona ze słowami przebaczenia. Co się stało w XX wieku z muzyką kościelną, że papież Paweł VI musiał przypominać, aby w liturgii stosować tylko te utwory, które łączą piękno artystyczne z duchem modlitwy, które zatapiają wiernych w miłości Chrystusa i które pomagają im przetworzyć ich własne życie. Muzyka liturgiczna, przypominał papież, ma jednoczyć w miłości i nie może wywoływać uczucia niesmaku, być przyczyną roztargnień, desakralizacji, a nawet rozłamu. Co się stało w XX wieku, że my sami przestaliśmy śpiewać? Dlaczego kiedyś, gdy byliśmy biedni, słychać było śpiewy? Pytał w swoim wierszu ojciec Dawid Turoldo. Śpiewało się wieczorem, ale także rankiem, śpiewał sprzedawca pieczywa, chodząc pustymi ulicami. Śpiewaliśmy między rzędami winorośli, w niezapomnianych dniach winobrania. Nasza radość rozchodziła się hen gdzieś ku dolinom. Dzisiaj jesteśmy bogaci i niemi. Zamykamy się w czterech ścianach naszych domów, obcy w swoich rodzinach, w miastach bez przyjaźni, gdzie nikt siebie nie zna. Bogaci i niemi.
Dzięki Ci, Panie, za ten świat.
Świętej Cecylii, męczennicy z III wieku, przypisano wiele cudów. Niektóre z nich są tak nieprawdopodobne, że wydają się być wytworem późniejszych legend. Ich autorzy zapomnieli chyba, że dla samej świętej Cecylii największym cudem były Boże stworzenia i Boża miłość. Dla tej miłości żyła, komponowała, śpiewała. Święta Cecylio, patronko muzyki kościelnej, przypominaj kantorom, chórzystom, organistom, że w czasie liturgii zajmują przed ołtarzem miejsca aniołów. Przypominaj nam wszystkim, że nasze życie ma być pieśnią, ma być magnifikat za wielkie rzeczy, które nam Bóg uczynił. Pomagaj nam chwalić Pana w niebiosach, chwalić Pana w dolinach, wszak z Jego światłem we włosach każdy życie zaczyna. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania i ze wstawiennictwem świętej Cecylii spełnij nasze prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. W niedzielnym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.